Trybunał w Hadze odrzucił skargę Słowacji i Węgier przeciwko przymusowej relokacji uchodźców. Czy Polska może się spodziewać bardziej stanowczych dyspozycji z Brukseli w tej sprawie? Ekonomiczne Forum Krynicy i zapowiedź wicepremiera Mateusza Morawieckiego o rozszerzeniu stref ekonomicznych na cały kraj. Czy to dobry pomysł? Działa u nas przecież strefa w Suwałkach. Wreszcie kolejny marsz Sybiru w Białymstoku. Mariusz Rytel, witam. To Gry Polityczne. Na dobre rozpoczyna się sezon polityczny, bowiem już w tym tygodniu pierwsze po wakacyjnej przerwie bardzo poważne posiedzenie rządu. Dzisiaj w studiu w Łomży poseł Prawa i Sprawiedliwości Lech Antoni Kołakowski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I w studiu w Białymstoku Przemysław Tuchliński z Nowoczesnej, wiceprezydent Białego Stoku. Witamy serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Piotr Kusznieruk z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przewodniczący regionalnych struktur SLD. Witamy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie pośle, to pytanie do posła Lecha Antoniego Kołakowskiego. Czy nie boimy się, że będziemy musieli zapłacić taką ciężką gotówkę w twardej walucie za to, że nie chcemy przyjąć uchodźców?
Panie redaktorze, szanowni państwo, nasz rząd, jak również parlament, musi mieć na uwadze, że musimy dbać o bezpieczeństwo naszych obywateli, o bezpieczeństwo Polaków. Natomiast jesteśmy w Unii Europejskiej, obowiązują nas regulacje unijne i my chcemy stosować zasady demokracji. Nie godzimy się, aby niektóre państwa narzucały swoją wolę, albo jeżeli niektórzy przywódcy państw europejskich poszli 5 kroków za daleko.
Ale mówi się, że Austria też nie przyjęła żadnych uchodźców, ale na przykład wcale nie powiedziała, że nie przyjmie. Czyli grają politycznie.
Musimy poczekać, ale zapewne są to gry polityczne Austriaków. Natomiast kontynuując, my jako Polska nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieodpowiedzialne decyzje niektórych przywódców państw europejskich. I tu chcę jawnie powiedzieć, chodzi o przywódcę, o panią kanclerz Niemiec. Uczyniła nieodpowiedzialnie, zaprosiła miliony ludzi z Afryki. Rozdawane czekoladki w Niemczech pokazały, że dzisiaj obywatele niemieccy boją się wieczorem wyjść na ulicę. I tu jest pytanie, panie redaktorze, i oznajmienie dla naszych rodaków. Czy my chcemy tego samego? Dzisiaj Polska dzięki działaniom rządu jest najbezpieczniejszym krajem w Europie i tego nikt nie neguje. I chcemy utrzymać bezpieczeństwo naszych Polaków, stąd stanowisko naszego rządu jest twierdzące, że my chcemy pozostać we własnym kraju bez uchodźców, którzy nie są uchodźcami politycznymi. Jest to migracja zarobkowa. Ci ludzie przyjeżdżają do Europy za wysokim socjalem, w szczególności niemieckim, brytyjskim czy innych państw starej Unii Europejskiej. Tu chodzi o socjal. Też należy brać pod uwagę, ja chociaż przez mikrofon, ale powiem, że mówi się o inwazji kulturowej. Ja stawiam to w znak zapytania, cytując jedynie. Natomiast jest to wielkie zagrożenie dla nas Polaków. Widzimy, co się dzieje na przykład w Rimini, w innych miejscowościach. Do Europy docierają grupy przestępcze, jak również przedstawiciele państwa ISIS.
Mamy jakiś pomysł na to, bo przecież jesteśmy w Europie, panie pośle.
Tak, jesteśmy w Europie od 1000 lat. Jesteśmy starą europejską demokracją. Na przestrzeni wieków to w Polsce była największa tolerancja. To z Europy Zachodniej uchodźcy u nas znajdowali schronienie. Ale panie redaktorze, szanowni państwo, musimy powiedzieć jeszcze o bardzo ważnej roli, jakie wypełnia nasze państwo.
To zaraz sobie powiemy,
ale dokończę.
Panie pośle,
wobec Polaków ze wschodu, jak również przyjęliśmy około 2 milionów obywateli ukraińskich po konflikcie na Donbasie, na Krymie. Polskie państwo pomaga.
Postawmy kropkę na chwilę, panie pośle, bo tak. Chcielibyśmy przecież chyba wszyscy również i pan wiedzieć, co myślą również na ten temat nasi goście tutaj w studiu w Białymstoku. Przemysław Tuchliński z Nowoczesnej, panie prezydencie, jak na to patrzy samorząd i Nowoczesna, która raczej jest za.
Znaczy, szanowni państwo, panie redaktorze, myślę, że powinniśmy oddzielić dwie kwestie. To jest pierwsza kwestia, to imigranci ekonomiczni. Imigranci ekonomiczni przyjeżdżają do Polski, przyjeżdżają też do Białegostoku. I o czym pan poseł też powinien wiedzieć, to rząd pani premier Beaty Szydło wydał w 2016 roku i w 2017 roku nadal wydaje pozwolenia na pracę dla cudzoziemców. I są to cudzoziemcy Szczeczeni, Tatarzy krymscy, Ukraińcy, Białorusini, czy też mieszkańcy.
Ma pan twarde dane przygotowane?
Mam twarde dane.
Na przykład powie, ilu ich jest.
Szanowni państwo, zezwolenia na pracę, które wydał Podlaski Urząd Wojewódzki, to jest między 1 stycznia a 30 czerwca 2017 roku to jest 959 zezwoleń na pracę.
Z czego większość zapewne Ukraińców, bo jakby do tego zmierzam, bo wiemy na przykład, że...
Ale panie redaktorze, to są imigranci ekonomiczni.
Ależ oczywiście, nie ma sensu mieć jeżeli pan poseł tak... do ludzi, że chcą, no, czekają i szukają lepszego życia.
Oczywiście i trzeba też oddzielić tą sferę, która wiąże się z pomocą humanitarną i z tym, że ludzie uciekają od głodu i wojny, o czym mówi i polski episkopat, i papież Franciszek. Papież Franciszek mówił w wystąpieniu na Wawelu w trakcie wizyty w Polsce i jakoś dziwnym trafem politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy tak często uczestniczą w różnego typu religijnych celebrach, nie pamiętają o tych słowach, które padają z ust hierarchów kościelnych, czy też można wprost wyjąć z Pisma Świętego. I jakoś o tej chrześcijańskiej sferze i o tych chrześcijańskich wartościach w tym momencie nie pamiętają, że głodnych trzeba nakarmić, że trzeba ludzi, którzy uciekają przed bombami, przed zniszczonymi budynkami, przed wojną, trzeba tym ludziom pomóc. A nie odwracać wzrok i mówić o tym, że nie ma czegoś takiego na świecie.
Jesteśmy w stanie znaleźć jakiś mechanizm, który
muszę
to
się,
oddzieli.
Panie redaktorze, odnieść
myślę panie redaktorze, że trzeba zapytać o to rząd pani premier Beaty Szydło, który tyle pięknych słów na różnego typu uroczystościach mówi, natomiast to pani premier Szydło i pan minister Błaszczak odpowiadają za bezpieczeństwo.
Poseł Alejandro Kołakowski.
Myślę, że takie mechanizmy
są. Panie prezydencie, pan jednak minął się z prawdą. Pan powielił ten argument kierunku imigracji do Polski ze wschodu. Ja o tym mówiłem. My jesteśmy otwarci na państwa ze wschodu. Nasze położenie geopolityczne, jak również historia, cała spuścizna historyczna to pokazuje i to udowadnia. Pan nie odnosi się do meritum. Być może pan nie zna meritum.
Pan poseł powiedział o tym,
rząd
że są to większości imigranci ekonomiczni, którzy przyjeżdżają zaproszeni przez Angelę Merkel.
Panie prezydencie, ja panu nie przerywałem. Proszę słuchać merytorycznych argumentów. Tak jak powiedziałem, rząd polski jest za tym, aby pomagać tym państwom, tym osobom, które są prześladowane, represjonowane w ich ojczyznach. I takie jest działanie polskiego rządu, pani premier Szydło. My pomagamy, ale pomagajmy w miejscach kryzysu, a nie powodujmy wielkie konflikty w Europie.
Piotr Kuszniaruk, SLD.
Po wysłuchaniu pana posła w sumie to się zastanawiam, czy pan poseł nadal uprawia rządową propagandę sukcesu, czy po prostu sobie z nas żartuje. Otóż stwierdzenie, że Polska jest bezpiecznym krajem w Europie, jest dla mnie
najbezpieczniejszym
jest. Kompletnie niezrozumiałe. W jakiej kategorii? W kategorii zabójstw, gwałtów, włamań czy czegokolwiek, bo wszędzie znajdujemy się co najmniej za drugą połową Unii Europejskiej. W innych krajach jest oczywiście bardziej bezpiecznie w tym zakresie, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie w Niemczech, we Francji, w Szwajcarii czy w innych krajach. Polska jedynie czego nie miała, to nie miała znaczących zamachów terrorystycznych, ale nie mówmy, że Polska jest bezpiecznym krajem. Niestety tak to wygląda, panie pośle.
Którykolwiek z panów w ostatnich kilku latach był, mieszkał w Paryżu czy Brukseli?
Piotr Kuszniaruk.
Tak, to znaczy, wie pan, w ostatnich kilku latach bywam tam za granicą i nie czuję się specjalnie niebezpiecznie przebywając w tych krajach, więc proszę takich rzeczy nie opowiadać.
Ja pytam, czy był pan w Brukseli i Paryżu? Proszę, tak,
panie
czy
pośle,
nie?
Byłem.
Proszę pana, pan nie był, ja panu powiem. W Paryżu i Brukseli jest stan wyjątkowy. Super. Tam są pan trolle, żołnierzy z długą bronią, z karabinami.
A pan prowadzi tę audycję nie z Łomży, tylko z Paryża albo z Brukseli.
Ja chcę panów sprowadzić na ziemię, bo jesteście w kosmosie.
Dziękuję. To jest oczywiście pierwszy argument. Przytoczę drugą część. Polska, realizując dokładnie tą politykę zagraniczną, która realizuje w stosunku do Unii Europejskiej, pozbywa się jednego bardzo istotnego czynnika, jakie daje nam przynależność do większej grupy państw, jakim jest Unia Europejska. Chodzi o solidarność międzynarodową w obliczu klęski, czy konfliktów, czy innych tego typu sytuacji. Niestety klęska uchodźców jest klęską ogólnoeuropejską. Wynikło to z konfliktu znajdującego się w krajach arabskich, podniesienia, że tak powiem, w wielu miejscach na terenie Półwyspu Arabskiego konfliktów zbrojnych. Stąd zaczęli uciekać ludzie. Niektórzy uciekają w sposób gospodarczy, niektórzy uciekają dlatego, że konflikt
rozbił. Mamy sporo emigracji, panie przewodniczący, z Afryki.
ale za chwilę wrócę. To należy oddzielić. W związku z tym pojawia się klęska migracyjna na terenie Unii Europejskiej. O klęsce migracyjnej nie decyduje pani Merkel, tylko decyduje, tak jak pan powiedział, demokracja. A demokracja różni się tym, że rządzi większość, a nie rządzi mniejszość. Trzy kraje nie mogą zablokować decyzji Unii Europejskiej, jeżeli mówimy o Czechy, ewentualnie Słowację, Węgry i Polskę, bo to jest mniejszość i to nie jest demokracja. A pan mówi o demokracji, mówiąc, że jeden stawia weto. No to wracamy do tak naprawdę po
nie,
okresu
pana, jeden
polskiego.
Stawia dyktat.
Proszę, Lech Antoni Kołakowski.
No ja niestety, ale muszę się odnieść i zapytać panów, czy panowie reprezentują polskie racje stanu, czy państwo jesteście wysłannikami niektórych państw i lobbujecie te państwa w Polsce, zamiast dbać o przyszłość własnej ojczyzny i bezpieczeństwo ich obywateli. I taka jest prawda, szanowni panowie.
Nie jestem.
Myślę, że z takimi populistycznymi słowami ze strony pana posła, które są w jakiś sposób, to mogę powiedzieć, że
proszę
pana, niegodziwe.
Ja wiem, że będziecie
natomiast,
krytykować,
no, ale, panie
ale
pośle,
właśnie
już.
Prawo i Sprawiedliwość wygrało
Prawo
wybory
i Sprawiedliwość i 8 ostatnich Polacy.
Polskich obywateli.
Panie redaktorze, szanowni państwo, co jest ważne, żeby w ramach Unii Europejskiej, której jesteśmy członkami już ponad 10 lat i oczekujemy w wielu przypadkach o ten solidaryzm europejski, o to, żeby Unia Europejska stała za nas murem. Kiedy my walczymy w stosunku do Rosji, czujemy się zagrożeni w relacjach z Federacją Rosyjską. Mamy teraz ćwiczenia Zapad 2017.
Za chwilę się zaczną w czwartek.
Natomiast chodzi o kwestie tego typu, że my wszyscy jako Polacy jesteśmy częścią Unii Europejskiej. I w ramach Unii Europejskiej mamy pewne wyzwania, nad którymi musimy sobie radzić. I nie możemy stać jako takie dziecko, które nie dostało lizaka w kącie i mówić, że nam się ten świat nie podoba.
Proszę pana,
to jest nieodpowiedzialne pan mówi, ze strony władz.
Już za chwilę się pan odniesie.
Pan poseł jako wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej powinien wiedzieć,
proszę
powinien
pana, ja
wszystkim,
funkcję
wszystkim mieszkańcom województwa podlaskiego powiedzieć, co będzie skutkiem
pan
tego.
Prezydent Tuchliński kończy zdanie, odpowie pan Lech Antoni Kołakowski. Panie pośle, nie sądzę, żeby to był monolog. Odpowiada pan na każdy zarzut, daje panu głos do tego, żeby odpowiedzieć.
Panie redaktorze,
bardzo cenne, żeby można było dokończyć tego zdanie.
Pan prezydent Tuchliński kończy zdanie, za chwilę odpowie na nie poseł Lech Antoni Kołakowski. Panie prezydencie, jeżeli pan pamięta, w którym miejscu pan przerwał, to proszę bardzo.
Myślę, że w ramach tych kwestii związanych ze sprawami unijnymi i z tym, w jaki sposób sobie musimy radzić, powinniśmy odpowiadać w ramach całej Unii Europejskiej. I to, że pani
nie
premier...
Pan, że to jest taka naiwność trochę? Że ta solidarność w tej Unii Europejskiej występuje na takim poziomie, że nie boi się pan, że nas ktoś wykorzysta, kiedy będziemy tak podchodzić do tematu? Tu jednak gra toczy się o...
Myślę, że powinniśmy też
odpowiedzialnie
podchodzić do naszego członkostwa w ramach Unii Europejskiej. I tego, że wybraliśmy to Zachód, a cały czas rząd Prawa i Sprawiedliwości ciągnie nas na wschód.
I poseł Lech Antoni Kołakowski krótko odpowie za chwilę Piotr Kuszkiewicz.
Właśnie chcę panu odpowiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości ciągnie na zachód w trosce o ojczyznę, w trosce o demokrację na terenie Unii Europejskiej. My chcemy bronić też naszych obywateli. Ja przywołam jedno zdanie z poprzedniej wypowiedzi. W Paryżu i w Brukseli jest stan wyjątkowy. Tam są patrole żołnierzy z długą bronią. Tam są zamachy, tam są gwałty, tam są morderstwa. Państwa Unii Europejskiej w kilku państwach nie dbają o bezpieczeństwo własne i swoich obywateli. I być może, jeżeli w tym kierunku dalej niektórzy przywódcy Unii Europejskiej będą podejmować decyzje, to doprowadzą do zagłady swoich państw. Pan jest o tym przekonany. Natomiast widzę, że pan jest ustawiony politycznie do ataku posła i dobrego rządu, który dba o polskich obywateli.
To są gry polityczne. Piotr Kusznieruk,
rozumiem, panie pośle, że pana wiedza pochodzi wyłącznie z kanału pierwszego programu Telewizji Polskiej realizowane przez
pana
Wiadomości.
To,
ale pan mi jeszcze raz przerwie. To już
tak, jak prawdopodobnie pan by reprezentował interesy innego państwa w Polsce.
Panie pośle, ja Piotr Kusznierów.
50% społeczeństwa tego kraju zdradza ten kraj, nie głosując na
PiS. Panie przewodniczący, jakoś byśmy chcieli, przynajmniej myślę, że słuchacze, a również ja się do nich dołączam.
To generalnie jest tak, jak kiedyś było głos partii głosem narodu.
Przejść na tory merytoryczne.
To możecie, panowie...
Zróbmy więc taką grubą kreskę. Piotr Kusznierów.
Panowie, jest tak bardzo ważnej sprawy po prostu robicie kpiny.
Głos partii głosem narodu.
Piotr Kusznierów, SLD.
Znaczy, chciałem tylko jakby to podsumować. To znaczy, Solidarność Europejska występuje w wielu przypadkach, między innymi mechanizm Solidarności Europejskiej to są dotacje dla rolnictwa w Polsce. W związku z tym możemy to odczuwać na bardzo dużej grupie społecznej. Jeżeli wycofamy się i część państw w Unii Europejskiej nie będzie stosowała mechanizmu Solidarności, to prawdopodobnie środki i fundusze zostaną zatrzymane.
Dobrze, to
dobrze, ale to poczekaj, masz pan Piotr skończy.
Do hektara są o połowę niższe niż w Niemczech czy w innych państwach.
I a przez postępowanie rządu może w ogóle tych dopłat nie być, jak będą nakładane na Polskę sankcje za nieodpowiedzialne działanie polskiego rządu.
A gdzie był pan i pańskie ugrupowanie i drugiego pana, jak był budowany Nord Stream? Jak się zachowali przywódcy niemieccy?
Ja panu powiem w ten sposób. Moje ugrupowanie było w 2004 roku na posiedzeniu europejskim, gdzie był podpisywany traktat europejski. Wtedy pana ugrupowania nie było i dzięki temu i dzięki mojemu ugrupowaniu Polska znajduje się w Unii Europejskiej. Cieszę się, że pan to i cieszę się, że pan to zastrzega. Oczywiście rozumiem, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość weszło, rozumiem, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło te negocjacje, to do 2050 roku znajdowalibyśmy się poza Unią Europejską.
Sytuacja polskich obywateli ekonomicznie byłaby dużo lepsza.
Na Prawo i Sprawiedliwość by zagłosowali.
Do Unii poszliście na kolanach.
Myślę, że mieszkańcy Białegostoku widzą, co oznacza obecność Polski w Unii Europejskiej. Widzą te miliardy unijnych dotacji włożone w drogi, w autobusy, w ścieżki rowerowe, w szkoły.
Jest to dotacja charytatywna. Jesteśmy
widzą to mieszkańcy Białegostoku, bo to jest obecność w Unii Europejskiej. To jest wyrównywanie... Panie pośle, panu nie przeszkadzałem.
Unii Europejskiej dokończę, które
panie pośle, ja panu nie przeszkadzałem.
Dotacje zyskują dwu lub trzykrotnie więcej.
To ja może tak podsumuję, panie pośle.
Czyli to jest wszystko, to jest początek polexitu, tak, panie pośle?
Ja może to podsumuję w ten sposób, że kwestia dotacji to jest jedna sprawa, ale kwestia funkcjonowania we wspólnej...
To są sprawy związane z reparacją.
Ze wspólnej strefy biznesowej. Przecież my funkcjonujemy w ramach Europy i dzięki temu dobrze nam się funkcjonuje i obok tego przejść obojętnie nie można. Natomiast należy też spojrzeć na to szerzej, jeżeli chodzi o taką kwestię podmiotowości. Jeżeli panowie pozwolą, to przejdziemy do kolejnego tematu, ale zaraz po przerwie. Jeżeli panowie będą mieli głos przeciwny, to no to trudno. Zrobimy teraz sobie krótką przerwę, a później wracamy z tematem ekonomicznego forum w Krynicy. Gospodarki ciąg dalszy. Poseł Lech Antoni Kołakowski z Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Tuchliński z Nowoczesnej i Piotr Kusznieruk z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Teraz w oparciu o ekonomiczne forum w Krynicy będziemy trochę kontynuować temat gospodarczy. Wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział o rozszerzeniu stref ekonomicznych na cały kraj już od 2026. To albo już, albo dopiero. Ale jednak ulgi chociażby z CIT-u będzie można uzyskać w każdej gminie. To oczywiście jest początek drogi. Tutaj trzeba jeszcze i dobrze, że ta dyskusja trwa, ale czym ona może się skończyć? Pan poseł Lech Antoni Kołakowski.
To znaczy, to trzeba określić jednoznacznie, że projektowana ustawa tworzy nowy, wielki instrument wsparcia dla inwestorów i nie na terenie wybranych kilkunastu stref, ale właśnie tą strefą będzie cały nasz kraj. I tu otwierają się bardzo szerokie możliwości wsparcia dla polskich przedsiębiorców, którzy będą inwestować, dla wszystkich polskich przedsiębiorców, którzy będą mogli odliczyć sobie stosowne ulgi. Ja dziwię się, że poprzedni rząd PO-PSL nie mógł pomyśleć o działaniu prorozwojowym, tylko czynił działania, które likwidowały polskie przedsiębiorstwa. Tu chcę jako przykład dać możliwość likwidacji LOT-u. Z informacji, jakie uzyskałem, LOT miał być sprzedany za 800 milionów złotych. Przypomnę, że jeden nowoczesny samolot kosztuje 500 milionów. I dzisiaj dzięki zmianie zarządu LOT-u, LOT jest dzisiaj najbardziej rozwijający się, dynamiczny, najwyższy wolumen wzrostu ma w Europie czy nawet na świecie. Przyjęliśmy linie węgierskie, weszliśmy do Estonii, odtworzyliśmy połączenia ze wszystkimi krajami, z którymi Platforma Obywatelska zamknęła te połączenia. I to jest lot, przykład dobrego rządzenia, dobrego działania. Podobnie z gospodarce, z przemysłem, z gospodarką, z wytwórczością, z handlem, z usługami. Widzimy, że dzisiaj 2/3 obrotów handlu na polskim rynku mają sieci zachodnie i dochód jest wywożony z zagranicy, tym bardziej w Białymstoku, gdzie tak wiele jest marketów. Być może mieszkańcy Białegostoku nie wiedzą, czy to kilkadziesiąt, czy kilkaset milionów, którzy klienci w Białymstoku wydają, dochód jest wywożony za granicę. I właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Morawiecki daje szansę odbudowy polskiej gospodarki, polskiego przemysłu, polskiego handlu. Jeżeli te przepisy, które były wówczas aktualnie jedynie w strefach, będą na terenie całego kraju, tu nie będzie bezrobocia. Jesteśmy największym rynkiem rozwojowym w Europie i kontynuowanie tych dobrych działań polskiego rządu przyczyni się, że praktycznie możemy zlikwidować bezrobocie. Tym bardziej Polska jest tak dynamicznie rozwijającym się krajem, że z wielu państw będą emigrować do nas inni, aby tu uzyskać pracę, żeby tu pracować.
Tak, no, życzylibyśmy sobie tego, biorąc pod uwagę, że coraz częściej mamy kłopot z realizacją rządu, chociażby niektórych przetargów właśnie z tego powodu,
z tym, że
coraz mniej jest
osób.
Panie pośle, za chwilę pan doda. Ja bym chciał, żeby pan Przemysław Tuchliński teraz powiedział.
Szanowni Państwo, w Białymstoku od 2008 roku funkcjonuje podstrefa specjalnej suwalskiej strefy ekonomicznej. 30 hektarów to już tereny, na których w sumie to jest 94 hektary. 60 hektarów pozostaje aktualnie w ofercie miasta. Firmy, które zainwestowały w strefie, to są w większości polskie firmy. Także w Białymstoku zainwestowały polskie firmy, rodzimy kapitał, który się po prostu dzięki tym strefom rozwinął. Zainwestowały w inwestycyjnie w ten teren ponad 425 milionów złotych i stworzyły ponad 1000 miejsc pracy, nowych miejsc pracy, dodatkowych miejsc pracy. Natomiast to, o czym mówi pan wicepremier Morawiecki, że już w 2026 roku cała Polska zostanie objęta ustawą dotyczącą, cała Polska strefą...
Już czy dopiero, jak pan na to patrzy?
No, bo strefy ekonomiczne będą funkcjonowały do 2026 roku. No przecież nie można zmienić zasad gry i powiedzieć teraz tym wszystkim inwestorom, że teraz
to... W ramach tej debaty, czy to jest termin... Oczywiście inwestorzy chcą przewidywalnego rządu i przewidywalnych decyzji, więc termin może z punktu widzenia inwestycji, tak jak pan wspomniał, za setki milionów złotych nie jest wcale tak odległy. No ale to też wymóg Unii Europejskiej.
Ale to też, panie redaktorze, to jest kwestia jakiejś zapowiedzi. My szczegółów nie znamy. Czy będą na przykład decyzje podejmowane w Warszawie politycznie, że tylko będą tak jakby te zwolnienia podatkowe tylko w tych rejonach Polski, w których rządzą samorządowcy z PiS-u.
Tutaj no, nie wiadomo, już dochodzimy do...
rządzi polityka. Natomiast myślę, że jeszcze pan poseł Kołakowski powinien powiedzieć, że już w 2030 roku rząd Beaty Szydło w tym roku podejmie taką ustawę dotyczącą tego, że Polska będzie krajem szczęśliwości.
Możliwości ciąg dalszy.
Znaczy, Piotr to, co ja mówię, pan poseł regularnie od samego początku programu promuje tutaj pewnego rodzaju propagandę sukcesów. W 2026 to jest dokładnie 2,5 kadencji rządów w przyszłość. W związku z tym oczywiście, że bardzo chętnie obiecuje się gruszki na wierzbie, inflanty i zmiany gospodarcze.
No nie, panie przewodniczący, ale tu muszę się wtrącić, ponieważ te dane GUS-u, no a w dane GUS-u wierzyliśmy i 8 lat temu, i 4 lata temu, no i nie wiem, czy teraz mamy im nie wierzyć, no ale ta gospodarka funkcjonuje...
Coraz lepiej.
No funkcjonuje tak, że te wpływy podatkowe chociażby, tak?
To jest znaczy ja zwrócę tylko na jedną rzecz uwagę. Otóż jest następująca sytuacja. Rząd Prawa i Sprawiedliwości rządzi już 2 lata. Przez te 2 lata nie wprowadził żadnych systemowych zmian gospodarczych poprawiających przedsiębiorcom działalność gospodarczą. W poprzednim okresie rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej w tym czasie mieliśmy już 7-procentowy wzrost gospodarczy przy 50-miliardowej dziurze budżetowej Bałca, o której mówiliśmy. Dzisiaj mamy 3,5% ledwo, być może
jest
wskaźniki
to
się poprawią. Najwyższe
wyniki nie, w Unii Europejskiej.
Nie, to rozumiem, że pan no, jest, pana, tak ma pan jest, wiedzę lepszą fakty. Stamtąd. Dobrze, w porządku. W każdym razie nie wprowadzono żadnych zmian systemowych i bardzo łatwo obiecuje się zmiany systemowe, ustawę, które będą działały za 10, 15 albo 20 lat, w tym czasie, kiedy nie będziemy już rządzili. Raczej od rządu tego kraju oczekuję takich zmian systemowych, które zostaną wprowadzone raczej w ciszy i raczej bez specjalnego pośpiechu i przyniosą szybkie efekty gospodarcze dla społeczeństwa. Taką sytuacją była sytuacja związana z obniżeniem CIT-u przez rząd Leszka Millera i zmniejszenie go do 15%, co spowodowało rozwój gospodarczy, który był realizowany w naszym kraju przez co najmniej następnych 10 lat. I obserwowaliśmy
i
to wszystko.
Były takie sukcesy, że Leszek Miller pogrzebał cały rząd, całą koalicję i przegraliście wybory z tego sukcesu.
Ja rozumiem, ale to, wie pan...
Tak Polacy ocenili.
Sukces gospodarczy jest widoczny. 7,5% wejście do Unii Europejskiej. Są to naprawdę sukcesy gospodarcze. Rozumiem, no pan w tym czasie był na kolanach w innym miejscu. Raczej w kościele, a nie w Unii Europejskiej. I rozumiem, proszę, że pan raczej
wolałby coś innego. Panie redaktorze, ja bardzo proszę, aby pan z lewicy ważył słowa.
Ważę
słowa. Dzisiaj padają takie dość ważę słowa ciężkiego gatunku.
Jeżeli pan mówi, że ja chodzę na kolanach, to chciałem zwrócić uwagę, gdzie najczęściej pewnie pan występuje i proponowałbym raczej nie używać tej argumentacji.
No, ale panie przewodniczący, jakby nie było, to zejdźmy jakby z tych
dokładnie,
z tego poziomu
pan
tej złośliwości.
Nadużył. Pan powinien powiedzieć przepraszam.
Idą gdzieś tam w stronę mniej pragmatyczną, a bardziej osobistą i
ja pozwolę sobie tego nie skomentować.
I dobrze, to kończymy to komentowanie i zajmiemy się gospodarką i ekonomią. Poseł Lech Antoni Kołakowski.
To znaczy, ja chcę powiedzieć prawdę, że ostatnie dwie kadencje rządów Platformy PSL-u doprowadziły do ruiny nasz kraj, naszą gospodarkę. Żeście reprezentowali interesy innych państw. I nie wiem, czy panowie uważacie, że ten okres minionych 8 lat był dobry czy zły. To Polacy określili w wyborach w 2015 roku, odrzucając wasze rządy i dając rządy dla jednego ugrupowania, które utworzyło rząd i przedstawiany program gospodarczy spowodował wzrost dochodów. Wiele ustaw wyszło naprzeciw potrzebom naszych obywateli. Między innymi chciałbym podkreślić przywrócenie wieku emerytalnego, wprowadzenie 500+, ustawy związane z uszczelnieniem systemu podatkowego, jak również wiele innych projektowanych działań gospodarczych ma sprzyjać rozwojowi naszego państwa. To właśnie wiele spółek Skarbu Państwa jest dzisiaj gigantami europejskimi. Dzisiaj mamy wielkie możliwości rozwoju. Wykorzystujmy te dotacje, które idą z Unii Europejskiej na rozwój naszego kraju, a nie na rozwój tylko zachodnich firm. Działajmy zgodnie z potrzebami polskiej racji stanu, tak aby Polacy we własnym kraju mogli godnie żyć, pracować, mieć swoje miejsce pracy, budować domy czy kupować mieszkania i
prezydent
tu niech wydają zarobione pieniądze.
Z Nowoczesnej, teraz wprawdzie pan poseł nawiązywał tutaj do panów, odnosił się jako do tych, którzy rządzili Nowoczesna, a nie SLD przez ostatnie 8 lat. Nie rządziły, natomiast no mimo wszystko.
Ale jest to ten sam
koalicja w tej chwili. Ja tylko chciałbym jedną rzecz zauważyć, że mieszkańcy Białegostoku widzą to, jak się Białystok zmienił. Widzą to też, jeżeli chodzi o w kontekście gospodarczym. Ta specjalna podstrefa specjalnej strefy ekonomicznej, te zainwestowane miliony, o których powiedziałem, to, że tam zainwestowały firmy białostockie w większości przypadków. I to idzie w sporze do tego, co mówi pan poseł, do tego, że w 2015 roku, raptem do października, Polska to była kraj w
pan
ruinie.
Poseł, przypomnę, jest w studiu w Łomży. My jesteśmy w studiu w Białymstoku i być może stąd się to bierze, że to jest po prostu, jeżeli spojrzymy na to szerzej, troszkę, ja nie chcę tłumaczyć pana posła, ale cały czas realizacja,
panie pośle. Panie czy pośle. O Polsce, o działaniach rządu, o stanowieniu prawa,
ja chodzi mi o to, że
nie tylko w Białymstoku.
Chodzi mi o to, czy ta wizja Polski solidarnej i liberalnej będzie w stanie jeszcze funkcjonować. Czy ten spór ideologiczny, wydaje mi się dobry spór, bo to oddala nas od jakichś politycznych pyskówek, a przymusza do tego, żebyśmy mogli pochylić się nad argumentami.
Panie redaktorze, chcę jedną rzecz powiedzieć. Kapitał ma pochodzenie. Nie ma kapitału bez pochodzenia. I każdy z państw Unii Europejskiej.
Ja tylko chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Białegostoku i województwa podlaskiego, którzy od 10 lat uczestniczą w ciężkiej pracy, w budowaniu swojej rzeczywistości, w polepszaniu swoich miejsc pracy, szkół, przedszkoli, w tym, że jeżdżą lepszymi drogami. I to widać, i to białostoczanie, czy mieszkańcy województwa podlaskiego doceniają.
Piotr Kuśnierz.
To znaczy, ja to tylko podsumuję w ten sposób. W związku ze zmianą rządów między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością nie zaobserwowałem jakiegoś skokowego wzrostu poziomu gospodarczego w naszym kraju.
Ale kto był lepszy, pańskim zdaniem?
W moim przekonaniu to jakby nie zaobserwowałem znaczącej zmiany w tym zakresie, więc tu zmiana nie występuje. Istotną zmianą jest wzrost wyników gospodarczych
naszego kraju. Opozycyjne ugrupowanie, ja to rozumiem. Pan ma prawo do własnych teorii, ale to nie jest prawdą.
Ale prawdą to są dane GUS-u, prawdą to jest 3,5%. Prawdą to jest 2,8%. Męczone 0,5% więcej nie jest znaczącym skokiem
Proszę
gospodarczym,
pana,
o którym pan mówi.
Jedno zdanie poseł Lech Antoni Kołakowski.
Natomiast do jednej rzeczy, pozwólcie, jedną rzecz muszę powiedzieć. Nie wiem, czy wiecie, zachodnie firmy, korporacje narodowe, ponadnarodowe, każda z nich ma swoje dyrektywy. I po wdrożeniu tych dyrektyw w naszym kraju jest przewaga, nadrzędność tych firm, gwarantująca im prawo rynku, utrzymanie rynku i rynki zbytu. Czy panowie to rozumiecie?
Rozumiem, że wprowadzenie banku inwestycyjnego Goldman Sachs do Polski z ich przepisami wejściowymi amerykańskimi jest właściwą polityką gospodarczą
polityka
naszego kraju.
Polityka i gospodarka nas dzieli, może połączy nas historia, po krótkiej przerwie wrócimy jeszcze do gier politycznych. A w grach politycznych ostatni temat, który być może nas połączy, bo historia przetoczyła się również ulicami Białegostoku. W piątek przeszedł kolejny marsz Sybiru. No to jest czas na to, żeby podejść tak refleksyjnie do tej polityki historycznej, która jest ważna waszym zdaniem, czy niekoniecznie? Przemysław Tuchliński.
Myślę, że jest bardzo ważna, że potrzeba takiej mądrej polityki historycznej i tego, żeby jednak podejmować pewne działania z rozwagą, nie niszczyć autorytetów, które mamy w imię bieżącej walki politycznej. Trzeba też z wdzięcznością podchodzić do tych osób, dzięki którym mamy niepodległą Rzeczpospolitą. Dla tych wszystkich, którzy w 1939 walczyli o Polskę, dla tych wszystkich, którzy wrócili z zesłania na Syberii, dla tych wszystkich, którzy w 1989 roku i w 1980 byli ludźmi Solidarności, którzy mieli różne poglądy polityczne, różne poglądy, jeżeli chodzi o poglądy w kwestiach socjalnych, konserwatywne.
Dzieli wspólny wróg, znaczy łączy wspólny wróg, a
Natomiast
później dzieli się.
Trzeba podchodzić do tego wszystkiego z szacunkiem, bo Polska nie jest wieloraka, tak, z poglądami. I wszyscy w Polsce powinni mieć miejsce. Trzeba podchodzić nowocześnie też do patriotyzmu.
Piotr Kuśnierz.
To znaczy polityka historyczna, myślę, że historia w ogóle jest nauką obiektywną. Raczej powinna być przedstawiana w formie faktów historycznych, a nie emocji historycznych, które przechodzą.
Polityka, historię piszą ci, którzy zwyciężyli.
Myślę, że sytuacja wygląda w ten sposób, że oni na chwilę po zwycięstwie piszą to, co piszą ci, co zwyciężyli, natomiast generalnie fakty są faktami. W 1939 roku na Polskę napadli Niemcy, była kampania wrześniowa, w 1945 roku wspólnie z wojskami rosyjskimi Polskę wyzwalało Ludowe Wojsko Polskie. Potem przez 50 lat polscy obywatele odbudowywali ten kraj, budując tak jak potrafili z Gliszcza po wojnie. Jak wiemy, Polska była najbardziej pokrzywdzonym krajem w II wojnie światowej, więc ten miliard, który mamy potencjalnie dostać z Niemiec, został wypracowany przez polskich obywateli w trudzie czoła, obniżając swoje warunki, standard pracy i dochody osobiste po to, żeby odbudować kraj. W 80 roku przywódcą Solidarności był Lech Wałęsa, który doprowadził do zmian ustrojowych, które nastąpiły przy okrągłym stole. To było jedno wielkie, ponadnarodowe porozumienie, a nie jakaś wewnętrzna wojna polegająca na tym. I po tym okresie fakty były widoczne. Zapominanie bądź zamiana tych faktów jest mechanizmem krótkotrwałym. Ja powiem w ten sposób.
Poseł Lech Antoni Kołakowski.
Szanowni Państwo, panie redaktorze, do polityki historycznej nie możemy podchodzić wybiórczo. Ja cieszę się, że panowie sięgnęliście września 1939 roku i tutaj mówiąc o tym należy określić odnośnie wojny, kto był katem, kto był ofiarą, czyje to były obozy zakłady. Te obozy były w Polsce czy były polskie. Cieszę się, że polskie MSZ właściwie to prostuje. Natomiast tu sprawą nadrzędną jest racja stanu. Czy wielu polityków, działaczy związkowych działało w interesie polskiej racji stanu, Polaków, czy też wybiórczo patrząc reprezentowali też inne państwa, inne agendy i niekoniecznie przyjaciół polskich. I tu trzeba odnieść się do tego. Ja powrócę do Nord Stream. Dlaczego wówczas ówczesny rząd nie podjął działań naprawdę blokujących.
No, ale to już nie jest historia. Ale to już nie jest historia, natomiast my szukamy
ale
też tego,
mówię
co nas
o polskiej
może
racji stanu. Tak, połączyć. Powinniśmy uczyć w języku polskim, uczyć języków obcych, uczyć prawdziwej historii, uczyć wartości, uczyć naszej suwerenności, godności, mając na względzie wszelkie względy i aspekty historyczne, jakie miały na terenie naszego państwa, jak również na terenie naszego województwa, uszanować osoby, które zostały skrzywdzone, pokrzywdzone, ale podejść właściwie do okresu II wojny światowej i skutków. I tu trzeba powiedzieć prawdę, że Polska jako jedyne państwo z Niemiec nie otrzymało rekompensaty. Ponadto nastąpiła przez ówczesne władze powojenne rezygnacja z planu Marszala. Gdyby właściwie prowadzona była polityka polska, rządowa, polityka historyczna, gospodarcza, stalibyśmy w innym miejscu.
To już polityka
dzisiaj
w ogóle,
zarobki
Przemysław
Polaków byłyby dwukrotnie wyższe.
Po 30 sekund dla każdego z was.
Tutaj też pan poseł poruszył coś takiego, takie pojęcia. Prawdziwa historia to znaczy, że mamy do czynienia z fałszywą historią. Czyli do 2015 roku mieliśmy fałszywą historię Polski,
ale proszę,
a po 2015 roku
proszę
mamy
pana,
prawdziwą historię Polski. Natomiast ja bym każdemu polecał to, żeby pamiętał, w czym uczestniczył i taką organizację, przypomnę panu posłowi, Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego. Na pewno pan zna taki PRON. I myślę, że i uczestniczył pan, tak jak podała Gazeta Współczesna
proszę
w 2010
pana, a czy to
roku.
Czy prawda, że pan w szkole bił dzieci?
Natomiast kwestia dotycząca tej polityki historycznej i tego, żeby państwo podchodziło do swoich, do symboli z odpowiednią czcią i godnością i o tym, żeby uczyć młode pokolenie, żeby z historii wyciągać pewne wnioski na przyszłość, żeby budować lepszą Polskę.
Przede wszystkim polityka historyczna to jest polityka faktów. To, co pan poseł powiedział, jest nieprawdą. Wszystkie kraje bloku wschodniego zrezygnowały z reparacji wobec Niemiec,
no tak,
bo był taki...
Czy zrezygnowały dlatego, że chciały, czy dlatego, że
dlatego, że być
mogły.
Może musiały, tak? Więc sytuacja wyglądała tak, że mogliśmy w tamtym okresie nie podejmować obiektywnych decyzji, które występowały. Natomiast mówienie, że tylko Polska jest pokrzywdzona w tym wypadku jest nieprawdziwe. W tym wypadku
znaczy,
pewnie pokrzywdzone, pokrzywdzone
są
również inne
straciła.
Kraje.
Straciliśmy 6 milionów obywateli, zniszczono naszą gospodarkę, spalono domy, dopuszczano się eksperymentów, mordów, dr Mengele, inne tego typu przypadki.
Ja rozumiem, no ale my to znamy.
I tu dla naszego
państwa nie trzeba nam mówić, jaka była
należą
historia.
Się odszkodowania.
Cieszymy
natomiast
się,
proszę pana,
pośle,
jeszcze jedno zdanie.
Jedno zdanie
proszę
dosłownie
pana,
i kończymy nasz program, bo mam nadzieję, że... Bo nie udało nam się jednak, żeby nas połączyła historia.
Chciałbym, aby ten rząd kontynuował dobre rządy, rozwój gospodarki, aby skutek przewijał się w tym, aby Polacy zarabiali lepiej,
bardzo
aby godnie czuli się w swojej
ojczyźnie. W Łomży, w studiu w Białymstoku, Przemysław Tuchliński i Piotr Kusznieruk. Bardzo państwu dziękujemy. To był kolejny odcinek Gier Politycznych.
Dziękuję
do usłyszenia.
Państwu.